Jest taka pieśń, która mówi, jak dobrze być razem w społeczności tu dziś. Myślę, że znacie słowa tej pieśni, ale też mam nadzieję, że jesteście gotowi powtórzyć, tak, dobrze jest być razem w społeczności tu dziś. To wcale nie dlatego, że dzisiaj ja głoszę to słowo, ale przede wszystkim dlatego, że Bóg jest pośród nas obecny i jesteście tutaj na tym miejscu. I to też jest wielka radość i przywilej widzieć was i cieszyć się waszą obecnością, że daje nam Bóg tą możliwość jeszcze, bo to wielka łaska i wielki przywilej, tak myślę, ażeby być w zgromadzeniu, ażeby być w Bożej obecności. Chyba nie ma lepszego miejsca, nie mogę przynajmniej sobie wyobrazić lepszego miejsca. Jeżeli mamy tą możliwość, to cieszę się, że korzystamy, że korzystacie z tej możliwości, ażeby spędzić tą krótką chwilę, bo co to jest, te parę minut, które możemy razem mieć. Oglądając w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych pewien popularny teleturniej, usłyszałem takie pytanie, które w swojej treści miało następujące nazwy. Pozwólcie, że odczytam. Myślę, że dosyć ciekawe. Skowronek koburski, bagdeta francuska, kurak maltański, berneńska kukułka, saksoński mnich, turyński bocian, wirtembski murzyn, gąska wiedeńska czy chiński wywrotek. Dosyć ciekawe. Czego są to nazwy? Może ktoś wie? Ja nie wiedziałem. Nie miałem zielonego pojęcia, do czego to dopasować. Może ktoś wie? Podpowiem wam. To są rasy gołębi. Dosyć zaskakujące, ale prawdziwe, tak? Zgadza się. Więc jest to prawda i są takie rasy. Sprawdziłem to jeszcze dzisiaj po raz kolejny. Jest ich oczywiście dużo, dużo więcej. Wiecie, niesamowite są, dosyć dziwaczne niektóre, bardzo zaskakujące. Podobno parę lat temu najdroższy gołąb został sprzedany do jednego z hodowców w Afryce Południowej i kosztował ponad 360 tysięcy euro. A to tylko dlatego, że na jakichś zawodach leciał ponad 120 km na godzinę. Taka ciekawostka. I może słuchając tego, co mówię, zaczynacie się zastanawiać, no dobrze, ale po co nam mówisz o gołębiach? Odpowiedź jest dosyć prosta, choć może troszkę wokoło chodziłem, ale to dlatego, że mówię to w nawiązaniu do Jonasza. Kiedyś wspomniałem, może pamiętacie, gdzieś tak Bóg cały czas kładzie mi na serce temat Jonasza, gdzieś tak odlekałem to gdzieś tam na bok, nie bardzo chciałem ten temat ugryźć, chociaż bardzo go lubię. Jest mój taki ulubionym tematem, a dlaczego Jonasz? Dlatego, że imię Jonasz znaczy gołąb. I to w tym nawiązaniu jakby pozwoliłem sobie parę takich ciekawostek wam przedstawić. Księga Jonasza. Dobrze znana księga, bo nie jest to zbyt długa księga, właściwie tylko 4 rozdziały tej księgi, więc właściwie można w bardzo krótkim czasie ją przeczytać. Nie wiem, kiedy wy po raz pierwszy zetknęliście się z księgą Jonasza, ale moje takie pierwsze doznania z tą księgą to 91 rok i mój jeden z pierwszych obozów młodzieżowych. I to tam właśnie usłyszałem po raz pierwszy wykłady na temat księgi Jonasza. Jonasz. Jonasz był niechętnym Bożym sługą. Otrzymał od Boga powołanie, aby być prorokiem dla Niniwy, ale dokonał pewnego wyboru, zlekceważył Boże wezwanie i jak wiemy, poszedł własną drogą. Kiedy Pan bardzo mocno mówi do Jonasza, ażeby wstał i poszedł do Niniwy, i Jonasz miał ten przywilej, ażeby osobiście usłyszeć Boży głos, co jest niezwykłym wyróżnieniem. W takich kategoriach to traktuję, bo wiemy, że nie zawsze tak to się odbywało. Nie zawsze bezpośrednio Bóg przemawiał do kogoś. Czasami otrzymywali to poselstwo w Bożym imieniu, ktoś inny to przekazywał. A jednak Bóg tutaj bardzo osobiście mówi do Jonasza, syna Amitaja, wstań i idź do Niniwy, abyś ostrzegł mieszkańców tego miasta przed dniem zagłady, jaki ma nadejść. I wszystko to, co Jonasz usłyszał w tym krótkim wezwaniu, było w konflikcie z jego planem zajęć. Jonasz, myślę, że był bardzo podobny do wielu współczesnych chrześcijan. Może do mnie, może do ciebie, bracie, siostro. Może znaleźlibyśmy wiele takich podobnych cech. Może My już też mamy zaplanowany swój najbliższy miesiąc, swój najbliższy rok. Mamy może zaplanowane i dokładnie poukładane dni naszego życia, jak wyobrażamy sobie, aby miały wyglądać. Mamy swój plan i może jesteśmy za mało elastyczni, że nawet wtedy, gdy sam Bóg do nas przemawia i do czegoś nas wzywa, nie jesteśmy gotowi, ażeby zmienić swoje plany. A przecież sam Pan Jezus, gdy czytamy choćby nawet Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, 34 werset, widzimy Jego słowa: nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Jak wspomniałem, słowo imię Jonasz znaczy gołąb. Wiemy, że w Biblii imiona mają znaczenie i one są dosyć ważne. Ten jednak gołąb był dosyć specyficzny. Niewiele znam się na gołębiach, także nie jestem to autorytetem, ale wiem, że potrafią czasami przelecieć dziesiątki, setki, tysięcy kilometrów, ażeby wrócić na miejsce do swego domu. I dokładnie wiedzą, jaką obrać drogę i znajdują tą drogę. I nawet zawody odbywają się, jak z dalsza mogą przylecieć. To jest ciekawe dosyć i trafiają do domu. Ten gołąb stracił całkiem poczucie kierunku. Gdy czytamy o Jonaszu, to wiemy, że miał zupełnie inne plany. A może też jest tak, że ja i ty, drogi bracie, droga siostro, czasami tracimy w swoim chrześcijańskim życiu poczucie kierunku, tego właściwego, Bożego kierunku. Może nie jesteśmy gotowi przyznać się przed kimś bliskim do tego, ale mamy tego świadomość, że bardzo często świadomie obieramy zupełnie inny kierunek. Jesteśmy w sprzeczności z Bożym planem. Bóg powiedział do Jonasza bardzo krótko: idź i udaj się do Niniwy. Z tego, co wiemy, mniej więcej Niniwa to miasto, które leżało na terenie dzisiejszego Iraku. Natomiast Jonasz mówi: dobrze, Panie Boże, ale ja pójdę do Tarszyszu. Niniwa i Tarszysz to dwa zupełnie różne bieguny. Jak bibliści domniemają, Tarszysz znajdował się między innymi gdzieś tam na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Więc ten kierunek był zupełnie odmienny. Boży plan i plan Jonasza. Wybrał swój kierunek. Wyprawa tu ta miała mu zająć jakiś czas. Postanowił wybrać własną drogę. Ale tu widzimy pierwszą taką bardzo ważną prawdę, która płynie z tej historii, myślę, dla każdego z nas. A mianowicie to, że gdy stawiamy własne plany wyżej niż Boże plany, to nigdy nie będzie prowadzić do niczego dobrego. I ta historia może dzisiaj mnie, a może ciebie, chce właśnie tego nauczyć. Abyśmy umieli wyważać to, co tak naprawdę jest ważne i potrzebne dla mojego życia. Abyśmy nie tylko mieli to na ustach, ale przede wszystkim, ażeby mieliśmy to w sercu. Jonasz wybrał zupełnie inny kierunek. Ale my, wybierając też inny kierunek, musimy spodziewać się tego, że owoce tych wyborów będą również odmienne do tych, które czasami się spodziewamy. Biblia zachęca nas, abyśmy się uniżyli, abyśmy poddali się Bożej woli. Znamy dobrze te słowa: zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować twoje ścieżki. Myślę, że znamy te słowa, potrafimy je nawet zacytować z pamięci. Ale patrząc z drugiej strony, jakże często tak mocno polegamy na własnych siłach, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, ażeby wybierać własne drogi. Pomimo tego, że znamy Boże Słowo, pomimo tego, że cytujemy je z pamięci, to bardzo często wybieramy własne drogi i nasze życie zaczyna się w dziwny sposób gmatwać. Jonasz, gdy dokonał tego wyboru, gdy powiedział: dobrze, Panie Boże, Ty masz mi do powiedzenia to, abym poszedł do Niniwy, ale ja udam się do Tarszyszu, bo taki mam plan, również wystawia na niebezpieczeństwo tych, którzy są blisko Niego. I to jest kolejna prawda, która również płynie z tej historii. Może czasami wydaje nam się, że wybory, które dokonujemy, one właściwie dotyczą tylko mojego życia, mojego ja. Ja jestem za nie odpowiedzialny i ja ponoszę tylko konsekwencje. Ale ta historia uczy, że nie zawsze tak musi być. Nasze wybory mogą również wpływać na życie innych ludzi. Gdy Jonasz idzie do portu, gdy wybiera statek płynący do Tarszyszu, gdy wsiada na jego pokład, to ludzie płynący na tym statku nagle stają się częścią jego życia, jego historii. Nagle Jonasz zabiera ich do swojego świata, do swojej drogi, którą sam wybiera. Jak często dokonując wyborów zabieramy ze sobą, w cudzysłowie mówiąc, tych, którzy są wokoło nas. Jak nasze decyzje często wpływają na życie innych ludzi. Czy w ogóle mam świadomość tego, jak to, co robię, oddziaływuje na moich najbliższych, na otoczenie, na grupę, w której jestem? Może czasami tak zabieramy ich ze sobą na pokład statku w naszą własną podróż, w naszą własną drogę. Czasami może nawet nie myśląc o konsekwencjach. Jonasz znalazł sobie statek, znalazł sobie najlepsze miejsce na statku, poszedł gdzieś zupełnie głęboko, żeby nikt nie wiedział, że w ogóle tam jest. Co zrobił? Zasnął. Nie interesowało go już nic więcej. Jemu wydawało się, że tam, gdy ukrył się gdzieś na samym dnie tego statku, nic go już nie jest w stanie znaleźć, nic nie jest w stanie go dosięgnąć i już go nic i w ogóle nie obchodziło. Czy przypadkiem w naszym życiu czasami nie jest podobnie? Ale Bóg wiedział, gdzie jest Jonasz. Bóg widział go tam, pod pokładem, tam głęboko schowanego, tam śpiącego. I Bóg wiedział, czego od niego oczekuje. Gdy wyruszyli w drogę, wiemy, że ta podróż zaczęła przebiegać coraz bardziej, coraz dramatyczniej, coraz dynamiczniej. Wiemy, że wkrótce rozpętała się burza, przerażenie, trwoga w oczach tych, którzy byli wokoło, dziesiątki pytań bez odpowiedzi, szukanie wyjaśnienia, dlaczego tak się stało, kto zawinił, panika. To wszystko było konsekwencją wyboru Jonasza. A on gdzieś tam pod pokładem. Gdy należymy do Jezusa Chrystusa, to tak naprawdę mamy świadomość tego, że gdy mamy tą świadomość, że to nie my kontrolujemy nasze życie, ale nasze życie powinno być pod Bożą kontrolą. I to On powinien trzymać ster naszego życia w swoim ręku. Wszystko Tobie dziś oddaję, jest taka pieśń. I bardzo często jest tak, że wszystko, Panie Boże, Ci oddaję, o tym mówię, ale ster mojego okrętu pozostaw w moim ręku. Jakby coś Ci nie wyszło, to ja będę trzymał ten ster. I co ciekawe, Biblia mówi o tym przykładzie, jakże niewielki ster kieruje potężnym okrętem, dokładnie tam, gdzie chce wola sternika. A więc z jednej strony oddajmy Bogu wszystko, a z drugiej strony ten najważniejszy element ciągle mocno trzymamy. Panie Boże, jakby coś nie wyszło. A Biblia mówi, albo czy nie wiecie, że ciała wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do samych siebie? Jeżeli oddaliśmy siebie w Boże ręce, to Bóg oczekuje, ażeby to było 100%. Abyśmy oddali wszystko, aby to nie były tylko słowa, ale żeby to było najważniejsze przedsięwzięcie, najważniejsze zobowiązanie mojego życia. Panie, oddaję wszystko w Twoje ręce. A czasami to jest trudne, bo gdzieś tam coś trzymamy w swym ręku. Coś gdzieś zachowujemy dla siebie. A Bóg mówi albo wszystko, albo nic. I dlatego Paweł mu powiedzieć, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy dzisiaj mogę powiedzieć za Pawłem te słowa? Tak szczerze, uczciwie, przed samym sobą, patrząc sobie w twarz, w odbiciu w lustrze. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Boże, weź całe moje życie. Nie należycie już do samych siebie. Zaryzykowałbym takie twierdzenie, że każdy człowiek na tym świecie, żyjący, chodzący, jest niewolnikiem. Tylko nie każdy o tym wie. Bądź nie każdy chce uznać tą prawdę. Jedni są niewolnikami grzechu, a drudzy właśnie, czy niewolnikami? Co ciekawe, to słowo w oryginale niewolnik i sługa znaczy dokładnie to samo. To jedno użyte słowo, hebrajskie ewet czy greckie doulos, ma właśnie te same znaczenie. I Chrystus mówi, że nie jesteście niewolnikami, ale gdy należycie do mnie, jesteście moimi braćmi, siostrami, jesteśmy sługami jedni drugich. I to samo słowo, a jakże odmienny, jakże inaczej brzmi, jakże inny odbiór dla każdego z nas. O wiele lepiej jest należeć do Chrystusa. O wiele lepiej jest być Jego. A jeżeliśmy podjęliśmy tą Bożą dłoń, poszliśmy za Jego wezwaniem, to chciejmy oddać Mu całe nasze życie. Chciejmy, żeby to On przejął również kontrolę nad tym sterem naszego życia. Ten świat lubi poniżać i uciskać, doprowadzić na samo dno, a wtedy tak zostawić. A Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i utrudzeni, a ja dam wam ukojenie. W Jego imieniu znajdziesz odpocznienie. Jonasz znalazł się w poważnych tarapatach, ale też w poważnych tarapatach znaleźli się towarzysze jego podróży. I wiemy, że ta historia toczy się dalej. Wiemy, że rzucają losy, pada na Jonasza, żądają od niego odpowiedzi, on mówi im, co mają robić i ci wreszcie wyrzucają go za burtę. Bóg posyła wielką rybę, która go połyka. Jonasz spędza w jej wnętrznościach 3 dni i 3 noce. Niewątpliwie miał czas, ażeby zastanowić się nad własnym życiem. Trudno mi wyobrazić sobie jego sytuację, trudno mi wyobrazić sobie to miejsce. Trudno nawet pomyśleć o tym, jak tam mogło być, ale jedno wiem. Miał czas, aby zastanowić się nad samym sobą. Miał czas, ażeby zastanowić się nad swoim życiem, przemyśleć to. Miał dość czasu, aby wreszcie wypowiedzieć te słowa, które czytamy w 2 rozdziale, werset 2 i 3. Modlił się Jonasz do Pana swego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc, wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z pewnością miał czas, aby zawołać do Boga. Zachęcam, abyśmy w domu mieli czas przeczytali te słowa, które wypowiada Jonasz, wołając do swojego Boga. A Bóg usłyszał tą szczerą modlitwę, Bóg usłyszał wołanie swojego sługi i również ja i ty dzisiaj możemy być pewni, choćby nawet na tym przykładzie, że Bóg słyszy i wysłuchuje, jest gotów to uczynić. Oczywiście Bóg odpowiada w różny sposób, ale jest zawsze gotowa, żeby wysłuchać. Jest zawsze, nigdy nie jest za daleka, zawsze jego ucho jest zawsze nastawione na to, żeby usłyszeć twoje i moje wołanie. Tak jak uczynił to dla Jonasza. Jonasz zawołał, a Bóg co zrobił? Rozkazał rybie, aby wypluła Jonasza na ląd. Myślę, że Jonasz nie miał zielonego pojęcia, gdzie się znalazł. Gdzieś tam został wyrzucony przez przez tą rybę na ląd. Może w swoim umyśle pomyślał po tylu dniach, może wreszcie Tarszysz. Może takie były jego myśli. To jest moje gdybanie, nie czytamy o tym, ale wiem na pewno, że czuł się może troszkę zdezorientowany, może zakłopotany. Ale to też pokazuje nam jedną kolejną ważną prawdę. A mianowicie to, że kiedy jest czas, gdy okazujemy Bogu nieposłuszeństwo, to On nie przechodzi nad tym po prostu tak do porządku dziennego, ale zamiast tego prowadzi nas z powrotem do miejsca, w którym możemy otrzymać drugą szansę, aby okazać Mu posłuszeństwo. Kiedy Jonasz próbował się może jakoś pozbierać i otrząsnąć z tego wszystkiego, dojść do siebie, czytamy, że ponownie doszło go słowo Pana. Jakie słowo mogło dojść Jonasza w tej chwili? Nie wiem, czego Jonasz oczekiwał, nie wiem, czego ja bym oczekiwał, nie wiem, czego wy byście oczekiwali, ale wiem z tej historii, czego oczekiwał od niego Bóg. Bóg w prostych słowach mówi do Jonasza: co? Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Jonasz był mądrzejszy o pewne doświadczenia. Jonasz, można powiedzieć, wyciągnął lekcję z tego, co mu się przydarzyło. I myślę, że na tym przykładzie warto wyciągać lekcje dla naszego, dla mojego życia. Bo Bóg, gdy ma plan, to go zrealizuje. Jeżeli będzie chciał ciebie do tego użyć, to uczyni. Ale on nic nie robi na siłę. Po raz kolejny mówi mu: wstań, idź do Niniwy i zwiastuj słowo. To jest to samo, co usłyszał Jonasz na początku tej historii. Zobaczmy, ile rzeczy by sobie zaoszczędził, gdyby powiedział: tak, Panie, oto ja, poślij mnie. I poszedłby i wypełniłby Boży nakaz. Ale Jonasz musiał swoją drogą i to wcale się od niego nie różnimy. Jak często musimy swoją drogą? Jak często musimy się nauczyć na własnych błędach? Jak często musimy czegoś doświadczyć, co nie zawsze jest miłe i przyjemne, żeby znowu usłyszeć to samo słowo: wstań. Wstań i idź, bo oczekuję od ciebie, abyś uczynił to i tamto. Doświadczyliście czegoś takiego? Ja myślę, że tak, bo wielu z was się uśmiecha. Jonasz usłyszał to słowo: wstań i idź do Niniwy, bo ja mam plan względem tego miasta, względem tych ludzi, a ja chcę, abyś ty zaniósł im to poselstwo. Zanim jednak, myślę, jesteśmy gotowi osądzić Jonasza, musimy też popatrzeć na jego sytuację. Musiał się czegoś nauczyć, odebrał surową lekcję, ale też musimy uświadomić sobie, co tak naprawdę mu się przytrafiło. Bo gdy Bóg mówi do Jonasza: idź do Niniwy, to posyła go do miejsca, które jest jednym z najbardziej zdemoralizowanych miejsc ówczesnego świata. To jest miejsce, w którym jest pełno przemocy. Co więcej, mieszkańcy Niniwy pałają ogromną nienawiścią od wielu pokoleń dla Izraelitów. To jest miasto ponad 120-tysięczne, którym, jak czytamy również z tej księgi, przejście tego miasta zajmuje 3 dni. I on ma iść sam i powiedzieć im, że mają się upamiętać, bo inaczej, jeżeli tego nie zrobią i nie ukorzą się, nie upamiętają, to zostaną zrównani z powierzchnią ziemi. To Bóg zniszczy to miasto. To nie było łatwe zadanie. To nie było proste. To było duże wyzwanie dla Jonasza. A jednak posłuszny teraz Bożemu Słowu idzie, aby obwieścić tą smutną wiadomość: jeżeli się nie upamiętacie, to miasto zgniecie, a to miasto zostanie zniszczone. Jonasz idzie. Idzie i mówi to, co zostało mu przekazane. Ale w jego odczuciu mieszkańcy Niniwy nie zasługiwali na to, ażeby zostać uratowanymi. On idzie, to czyni, ponieważ może nie chce już przeżywać kolejnych przygód i nie tak przyjemnych i miłych, ale nie idzie tam z radością, aby zanieść Boże poselstwo, ale idzie tam i głosi im to z przekonaniem, że nie zasłużyli na to. Dlaczego? 4:2 mówi tak: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Widziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Z takim nastawieniem udaje się do tego miasta. I oto tak naprawdę wszystko się rozegrało. Oto tak naprawdę poszło w tej historii, jeżeli mogę tak powiedzieć. Wiemy o tym, że tak naprawdę nikt z nas nie zasługuje na Bożą łaskę. Nikt z nas w żaden sposób nie będzie w stanie zasłużyć na Boże miłosierdzie. Nikt z nas sam z siebie nie jest w stanie zapracować na swoje zbawienie. To wszystko tylko i wyłącznie z Bożej łaski, z Bożej miłości, za sprawą Jego miłosierdzia. Bo takim jest nasz Bóg. Myślę, że w wielkim błędzie są ci, którzy nauczają o tym, że Bogu zależy tylko na tym, żebyśmy byli bezpieczni. Tylko na tym, żeby nie działa się nam żadna krzywda. Oczywiście Bóg nie chce dla nas źle, ale chciałbym powiedzieć jasno, że jedyne miejsce, które jest zbyt niebezpieczne dla ludzi wierzących, to miejsce poza Bożą obecnością. To jest najbardziej niebezpieczne miejsce dla nas ludzi wierzących, poza Bożą obecnością. A jak często wybieramy się w tamte strony? A jak często wybieramy właśnie tą inną, przeciwną drogę, sami narażając się na to właśnie niebezpieczeństwo, którego tak chętnie byśmy uniknęli, od którego tak bardzo chcielibyśmy być jak najdalej. Ktoś kiedyś powiedział takie słowa, że prawdziwa Ewangelia, kiedy jest głoszona z mocą, wywołuje albo przebudzenie, albo zamieszki. I myślę, że jest w tym wiele prawdy. W dzisiejszych czasach myślę, że wielu chrześcijan ma zbyt wiele obwarowań odnośnie swojej wiary, głoszenia Bożego Słowa, odnośnie tego, jak to powinno wyglądać, jakich użyć sposobów, metod, jakie wybrać środki do tego, jaka powinna być cała otoczka tego wszystkiego. I wiele, wiele osób skupia się na tym, co wokoło. A Ewangelia broni się sama. A Boże Słowo broni się samo. Bo w Bożym Słowie jest moc. Bardzo wielu chrześcijan również jakby świadomie lub nieświadomie, ale narzuca Panu Bogu to, kiedy i co powinno być powiedziane, w jaki sposób, co powinniśmy uważać za właściwe, a co ignorować. I oczekujemy tego, że to właśnie Bóg dostosuje się do naszych wytycznych. To my szukamy rozwiązań. Ale taka wiara to właściwie, przepraszam, chyba nie jest żadną wiarą. Jeśli należymy do Boga, to nasze własne plany muszą odejść na boczne tory. To tak jak w tej pieśni, o której wspomniałem, wszystko musimy Jemu oddać. Aby On przejął kontrolę, musimy to złożyć u stóp Jezusa, aby On mógł z tym zrobić to, co uważa za słuszne i stosowne. A Bóg nie chce dla nas źle. A Bóg mówi, że chce dla nas dobrych rzeczy. Bo ma o nas dobre myśli. I chce, abyśmy odebrali wszystko to, co najlepsze. Myślę, że to jest tym, o czym mówi Boże Słowo, gdy zachęca nas do tego, abyśmy nawet nasze ciała składali jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Tylko z taką postawą możemy być użytecznymi, gdy On weźmie wszystko w swoje dłonie. I gdy Jonasz dociera do tego miasta, gdy zwiastuje tam to Boże poselstwo, widzimy, w jaki sposób Bóg zaczyna działać. Jonasz zrobił to, co Bóg od niego oczekiwał i w tym momencie to Bóg przechodzi do działania. I tak czasami może będzie w naszym życiu. Może Bóg będzie nas chciał użyć do jednej sprawy, aby mógł rozpocząć się wielkie dzieło. Jest takie jedno zdanie w książce Lista Schindlera. On mówi, ten, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. I myślę, że w tym jest wiele prawdy. Czasami może wydaje nam się, że to moje dzieło, ta moja służba, te moje poświęcenie to taka mała cząstka. To tak może niewiele. Ale to w Twoim mniemaniu niewiele, w moim mniemaniu niewiele może czasami sprawić, że ogromne rzeczy zaczną się dziać. I nie będziemy gotowi na ogrom Bożego błogosławieństwa. Ale to małe dzieło również musi zostać zrobione. Te małe rzeczy również muszą mieć miejsce, aby wielkie rzeczy mogły się dziać. Bo Słowo Boże mówi, w małych rzeczach byłeś wierny, nad wielkimi Cię postawię. A więc Bóg oczekuje, abyśmy czasami zaczynali od tych małych rzeczy. I widzimy to potężne miasto, widzimy jego mieszkańców, widzimy króla, którzy zaczynają pokutować, którzy są gotowi, ażeby odpowiedzieć w niesamowity sposób na Boże Słowo. A jednak musiał być ktoś, kto tam poszedł i powiedział. Pomimo tego wszystkiego, co było wokoło, musieli usłyszeć. A gdy usłyszeli, to byli gotowi, ażeby odpowiedzieć. I widzimy, co się dzieje. Widzimy, że gdy wieść doszła również do króla, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, obluł się we włosienicę, usiadł w popiele i na polecenie króla, jego dostojników, ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody, niech włożą w włosienicę zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnianego, a może znów się Bóg użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Zobaczmy, ile w tych ludziach nagle zrodziło się pragnienia, ażeby podobać się Bogu, ażeby wyprosić u Niego Jego zmiłowanie. Oni wiedzieli, z kim mają do czynienia. Mieli świadomość tego, co może ich spotkać. I byli gotowi, ażeby wszystko zostawić. Nagle wszystko przestało mieć znaczenie, bo wiedzieli, że ich losy są w Bożym ręku. Przez jedną chwilę wszystko mogło stracić znaczenie. Przez jedną chwilę wszystko mogło stracić na wartości. Nic nie było ważne, istotne. Wiedzieli, mieli świadomość tego, gdzie jest ratunek. Miasto pokutuje, a Jonasz? Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. Wiecie, czytam i nie rozumiem Jonasza. Z jednej strony nie rozumiem Jonasza, a z drugiej strony mam świadomość, że czasami może w naszym życiu jest podobnie. Może nie podoba nam się to, co Bóg robi. Może to nie jest po mojej ciągle myśli, po naszej myśli. Jonasz wyniósł się na górę, usiadł sobie i patrzył, co się będzie działo. Wiecie, ja myślę, że on oczekiwał tego, co było w Sodomie i Gomorze. On chciał czegoś spektakularnego. On oczekiwał, że Bóg ześle ogień, spali to miasto, że wreszcie spotka ich jego sprawiedliwość, Jonasza sprawiedliwość. Oni muszą być ukarani. Przecież to tak nie może być. A Bóg? A Bóg tak bardzo kochał tych bezbożnych ludzi, że chciał tam posłać Jonasza i powiedzieć, macie szansę, wykorzystajcie ją. Bóg tak bardzo kochał mnie i ciebie, że posłał kogoś, kto powiedział, jest ratunek, jest inna droga, jest szansa. Duch Święty wykonał całą pracę. Duch Święty, mimo tego, że Jonas szedł tam z tak fatalnym nastawieniem serca, to Duch Święty wykonał niesamowitą pracę. Dlaczego? Tak jak Paweł pisał. Upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Dlatego tak wiele osób, gdy o tym mówimy, może się uśmiecha, a może coś pogardliwe powie. Czasami szuka innej drogi, bardziej zawiłej, skomplikowanej, bo to przecież nie może być tak proste. Kiedy mówimy coś w Bożym imieniu, to tak naprawdę muszę mieć świadomość tego, że nie liczy się to, co moje. Czy jest to mądre, czy może nie aż tak. Czy są to przekonujące słowa, czy proste. Ale tak naprawdę liczy się Boża moc. I to, co Paweł mówił, że nie przyszedłem do was w tak wielkich, wyniosłych, mądrych słowach. Ale przyszedłem i chcę, aby w tym objawiało się Boża moc. Bo wiedział, że tak naprawdę to słowo Boże Słowo ma moc, aby zmieniać. Nie ja, nie my, nie każdy z nas, ale Bóg ma moc, ażeby to uczynić. Czasami, gdy próbujemy osiągnąć wyznaczony cel własnymi sposobami, nie zobaczymy ani chwały, ani cudów, ani wielkich rzeczy, bo chcemy to zrobić własnymi siłami. Ale w Księdze Zachariasza w 4 rozdziale, w 6 wersecie czytamy, że dzieło Boże dokonuje się nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki duchowi. Tak mówi Pan Zastępów. Jonasz przekazał Niniwie bardzo proste poselstwo. Jeśli się nie nawrócicie, Bóg w ciągu 14 dni zniszczy to miasto. Wiemy, że był zły na Pana. Znalazł sobie to wygodne miejsce gdzieś tam w oddali. Chciał patrzeć, co się dzieje z Sodomą i Gomorą. Z drugiej strony narzekał na to, co go spotkało, wyrzucając Bogu, co mu zrobił. A co zrobił Bóg? A Bóg znowu chciał dobrze dla Jonasza. I Bóg wyznaczył krzew rycynowy, 6 werset 4 rozdziału, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego, bo znowu było mu dobrze. Bo Bóg znowu zrobił coś dla niego i był szczęśliwy. Siedział sobie pod tym krzakiem, obserwował to miasto, pełen rozgniewania, że Bóg je ocalił, ale był szczęśliwy, że jemu jest dobrze. Ale nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, także on dlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej umrzeć niż żyć. Jonasz dosyć dziwnym człowiekiem, ale czy na pewno... Czy na pewno tak bardzo różni się od nas współczesnych? Jak często po takich wspaniałych dniach przychodzą trudne chwile czasami i wtedy już jakby nie pamiętamy tego, co było wcześniej. Może nie wypowiadamy takich słów, jak mówił Jonasz po raz kolejny, lepiej mi umrzeć było niż żyć. Ale może w bardzo podobny sposób myślimy. A Bóg mówi do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać z powodu tego krzewu rycynowego? A ten odpowiadał, słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy zginął, a ja nie miałbym żałować Niniwy. Tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe. Czy ja miałbym nie żałować tego miasta? Bóg pomimo postawy Jonasza, pomimo tego, jakim on jest, pokazuje mu, co tak naprawdę jest najważniejsze. Pokazuje, jak bardzo kocha każdego człowieka. Jak bardzo cennym jest każdy w jego oczach. Nawet ten, którego może już dawno osądziliśmy. Nawet już ten, którego już dawno spisaliśmy na straty. Nawet ten, którego może omijamy szerokim łukiem, albo ten, który gdy wychodzi z drzwi swojego domu specjalnie, dwa razy dłużej wiążemy buty, ażeby się przypadkiem z nim nie spotkać. Czy tak bardzo różnimy się od Jonasza? Jak Jonasz myślał o Niniwie i mieszkańcach? Co myślisz o Naszu? A co myślisz o sobie? Amen.